Ludzie i pieniądze.
Awans Polski z rynku rozwijającego się na rozwinięty. Co to dla nas oznacza? Co dla gospodarki, a co dla zwykłego Kowalskiego? Polska przy okazji też stała się 6. gospodarką Unii Europejskiej. Polityczka z niemieckiej opozycji zapowiedziała wyjście Niemiec ze strefy Schengen i euro, a jeśli AfD przejmie władzę, jakie skutki dla gospodarki polskiej, dla naszego rynku pracy i miliony osób do zwolnienia z powodu sztucznej inteligencji? Czy rzeczywiście tak jest? Czy jesteśmy na to gotowi? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście. Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o naszym awansie z kraju rozwijającego się do rozwiniętego, propozycje zmian w podatkach z ubiegłego tygodnia. I tutaj dzisiaj pojawił się sondaż w odpowiedzi na propozycje rządowe, o które przypomnę za moment. W tym sondażu niespełna 41% badanych, odpowiadając na pytanie o najbardziej potrzebną zmianę w PIT, wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku. Sondaż opublikował dziś dziennik Gazeta Prawna. Sondaż przeprowadził CBOS. Tylko nieco ponad 10% poparło propozycję utworzenia trzeciej stawki podatkowej, 24% dla zarobków od 130 do 150 tysięcy złotych. A ja przypomnę, że w ubiegłym tygodniu rząd zaproponował podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie właśnie nowej trzeciej stawki PIT 24% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. No to takie najważniejsze propozycje. Tam potem były też propozycje sfinansowania tego wszystkiego. No ale chciałam zapytać panie a propos tego sondażu przytoczonego przez dziennik Gazetę Prawną. Polacy chyba nie takiej propozycji się spodziewali, skoro 41% ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie wolałoby podniesienie kwotę wolną od podatku. Co z tym fantem zrobić? Tamta propozycja rządowa, czyli podniesienie jednak progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, czyli przypomnę, oznacza to, że możemy zarabiać do 130 tysięcy złotych brutto rocznie, żeby zmieścić się w progu podatkowym 12%, a powyżej tej kwoty, powyżej 130 tysięcy byśmy wpadali, ale też nie cała kwota naszego zarobku, tylko od tych 130 do 150 tysięcy w 24% próg. No a oznaczałoby to też, że osoby, które zarabiają dzisiaj więcej niż 120 tysięcy złotych, nie wpadają automatycznie w ten najwyższy próg 32%. Co jest lepsze?
Trudno powiedzieć, bo
profesor Anna Zielińska-Głębocka.
Obie propozycje nie mają szansy realizacji. Taka jest moja opinia. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy było zapowiadane przez obecną koalicję rządzącą, no ale sytuacja budżetowa na to nie pozwala, bo to są ogromne koszty budżetowe i nie sądzę, żeby ktokolwiek się w tej sytuacji takiej dziury budżetowej na to zdecydował.
Zwłaszcza, że mamy ogromne wydatki na obronność.
Dokładnie. Na obronność wszyscy się upominają też o zwiększenie wydatków na edukację, na oświatę, na ochronę służby zdrowia, więc są inne potrzeby bardzo, bardzo znaczące. Natomiast ta propozycja podatkowa, ona jest dosyć ciekawa, ale nie zyska poparcia nawet chyba w parlamencie, bo tam są bardzo różne opinie na ten temat. No i nawet jakby przeszła przez parlament, to nie ma szansy na zatwierdzenie, przez podpisanie przez pana prezydenta. Także ja myślę, że to jest takie rozważanie dwóch wariantów w tej chwili zupełnie niemożliwych do realizacji.
Mm-hmm. Joanna Bojarska?
Ja tu się też zgodzę z panią profesor, dlatego że
Patrząc z perspektywy człowieka, który pracuje, zarabia, oszczędza, no te kwoty wolne od podatku są naprawdę, są bardzo pożądane. I patrząc na to z perspektywy struktury też mikroprzedsiębiorców i takich małych działalności gospodarczych, których jest bardzo dużo w Polsce, bo jesteśmy przedsiębiorczym krajem, no to by było taki, to by był taki gest w kierunku właśnie rozwoju tej przedsiębiorczości. Bo jednak te małe firmy kiedyś rosną i stają się większe, a one największe problemy z finansowaniem działalności mają właśnie na etapie po prostu budowania startupowego, tak? Czyli zaczynania, rozwijania tej działalności i tak dalej. Natomiast tu nie ma takich propozycji. Pani profesor wspomniała już powody. Ja się z tym zgodzę. Szkoda, bo to by było naprawdę taki ukłon w kierunku przedsiębiorców. Natomiast co do opodatkowania. Ja uważam, że zawsze powinno to iść w parze z takim taką prostą zasadą. Zarabiasz bardzo dużo, to dużo się dziel. Zarabiasz mniej, to musisz się mało dzielić, bo nie masz z czego tak naprawdę. I gdybyśmy popatrzyli na firmy, które dużo zarabiają w Polsce, a one mają też bardzo, nie mówię, że to jest złe, bo zarabianie jest samo w sobie bardzo w porządku. Natomiast patrząc na to z perspektywy rozwiązań, tego, co, czym dysponują takie duże korporacje, mam na myśli tutaj doradców podatkowych i tak dalej.
Optymalizacje podatkowe, wyprowadzanie za granicę.
Bardzo różne rozwiązania zysków. Holdingowe i tak dalej. Na co mały przedsiębiorca, bo sama prowadzę spółkę, nie jesteśmy korporacją, jesteśmy mniejszym przedsiębiorcą, uczciwie rozlicza to, co potrzebuje i to, co musi rozliczyć. Więc nas jest nie stać na super doradców podatkowych, patrząc tak z perspektywy prowadzenia biznesu. I tu bym kierowała te kroki, będąc osobą zarządzającą finansami w naszym państwie, ażeby przyjrzeć się tej strukturze, bo tam myślę, że jest potencjał na to, żeby szukać tych oszczędności, bo mam wrażenie, że szukamy trochę tak oszczędności, ale kosztem tych najmniejszych, kosztem tych, którzy są naprawdę bardzo, bardzo dużo wkładają pracy i wywiązują się ze sobą swoich zobowiązań finansowych względem wszystkich urzędów.
Może tak dam jeszcze taki komentarz do tego sondażu. No, w Polsce jakoś nie przebił się ten problem takiego potrzeby wydatkowania na obronność. Dlatego, że chyba większość społeczeństwa uważa, że to nie jest aż takie zagrożenie, a jeśli ono jest, to jakoś sobie z tym poradzimy. I stąd jak ten argument, że wydajemy aż tyle na obronność, nie przebija się do społeczeństwa, żeby uwierzyć, że to rzeczywiście jest ogromne obciążenie dla budżetu. Wprawdzie mamy program SAFE, czyli pożyczkę europejską, ale również wydajemy z budżetu ogromne pieniądze i chyba to powinno być w tej chwili priorytetem, ale ludzie żyją z dnia na dzień, mają potrzeby takie codzienne, chcą więcej wydawać, chcą mieć niższe podatki, chcą mieć dobrą służbę zdrowia, dobrą edukację, co jest zupełnie naturalne. Ale no, niestety no, taki świat jest, w jakim żyjemy. Mamy zagrożenie ze wschodu ogromne i to nasze zbrojenie się, chociaż trudno powiedzieć, czy ono jest adekwatne, czy może za duże, czy może trochę za małe, ale jednak jest potrzebne.
Jest potrzebne i myślę, że spora część Polaków też wyjdzie z tego założenia, tylko że może nie wszyscy zdają sobie sprawę z kosztów rzeczywiście, jakie to za sobą niesie, to jest z jednej strony. Z drugiej strony chciałam zapytać, czy dobrze, że w ogóle taka dyskusja się odbywa, czy ona jest potrzebna a propos właśnie podatków, biorąc pod uwagę możliwość, że prezydent i tak zawetuje ustawę, jeśli ona przejdzie w Sejmie. Do tej pory sporo tych ustaw zawetował i dzisiaj też pojawiła się informacja, że te wszystkie weta kosztowały nas wszystkich podatników 8 miliardów złotych.
No tak, no oczywiście można dyskutować o zmianie struktury podatkowej, ale to jest taka trudna dyskusja, zwłaszcza w sytuacji, kiedy radykalna prawica, ja myślę tutaj głównie o Konfederacji, twierdzi, że nie ma poparcia dla jakiejkolwiek zmiany podatkowej, a w Polsce, żeby sfinansować te potrzeby budżetowe, niestety trzeba byłoby jednak niektóre podatki podnieść, zwłaszcza dla dobrze zarabiających, a w tej chwili w Polsce klasa średnia się w miarę dobrze rozwija, trzeba by dać jej te ulgi podatkowe, które są proponowane, ale jednocześnie obciążać wyższymi podatkami tych, którzy dobrze zarabiają, i również wielkie firmy.
Korporacje cyfrowe.
Korporacje, oczywiście korporacje, ale tutaj była taka próba właśnie wprowadzenia tego obciążenia dla korporacji tych technologicznych, zawetowana przez pana prezydenta, więc raczej będzie trudno tutaj wprowadzić jakiekolwiek rozsądne zmiany.
Chociaż tutaj finansowego weta nie było, bo nie ma jeszcze ustawy o podatku cyfrowym, tak, bo tutaj trwają prace, ale tam były inne związane ze sposobem, w jaki można korzystać, w jaki firmy mogą korzystać jakby z dobrodziejstwa tego, że Polacy korzystają z wielu mediów społecznościowych różnego rodzaju, zostawiają tam swoje dane i tutaj mówiliśmy o tej części jakby ustawy.
Tak, zdecydowanie. No, ten podatek chociażby dla gigantów cyfrowy, tak? Myślę, że też w jakiś sposób zasiliłby i to myślę, że znaczny, dlatego że budżet państwa, dlatego że spójrzcie państwo, ten trend będzie się cały czas rósł, bo jesteśmy w sieci, jesteśmy w internecie, jesteśmy, wszystko tak naprawdę w tej chwili już tam funkcjonuje i z tego nie wyjdziemy. Natomiast korzystanie przez te duże korporacje ze wszystkich zasobów, które my jako ludzie tam wkładamy, gdzie potem mamy wykorzystywane dane w celach marketingowych, sprzedażowych i tak dalej, no to są zasoby ogromne. Tak, też finansowe generowane przez ludność tego kraju, naszego kraju.
Z których korzystają koncerny.
Tylko koncerny, sprzedając te dane, nie wiem, handlując nimi bez naszej wiedzy i tak dalej.
Pozwalając na fake news, oczywiście, na fałszywe reklamy, które robią krzywdę wielu Polakom.
Dokładnie, więc myślę, że to uporządkowanie byłoby akurat adekwatne do skali tego zjawiska.
To jeszcze tak przy okazji tematów związanych też z podatkami i też tego, jak nam się kraj rozwija, no to się okazuje, że Polska z rynków wschodzących awansowała do elity rynków rozwiniętych. I zostało to potwierdzone formalnie między innymi przez agencję FTSE Russell, kolejno przez S&P Dow Jones, a przy okazji nasza gospodarka skoczyła też na 6. miejsce pod względem wielkości w Unii Europejskiej i teraz uwaga, jesteśmy za Niemcami, Francją, Włochami, Hiszpanią i Holandią. No ale najpierw skok z kraju rozwijającego się do rozwiniętego, co to właściwie oznacza dla naszej gospodarki i dla nas, uczestników rynku życia gospodarczego, dla Kowalskich.
No jest to na pewno bardzo ważny etap, dlatego że mimo że my się bardzo mocno rozwijamy w ostatnich latach, to cały czas byliśmy uważani za gospodarkę wschodzącą. Podobnie wrzucano nas, na przykład rynki finansowe wrzucały nas do jednego worka z Turcją, z Brazylią, z innymi krajami, które też są na takim etapie doganiania, że tak powiem. No i to nie była dla nas dobra sytuacja, jeśli chodzi o rynki kapitałowe, zwłaszcza o rentowność obligacji, bo o to głównie chodzi, jak obligacje innych papierów wartościowych, to co się dzieje na rynkach kapitałowych. A więc jeśli już wielkie agencje uważają, że szacują, że Polska już jest krajem rozwiniętym, no to oznacza, że możemy dobić do tych krajów, które które muszą mniej płacić za umieszczanie swoich papierów wartościowych na giełdach, co jest bardzo ważne.
Obsługa długu będzie tańsza.
Obsługa długu publicznego będzie tańsza. Także to jest ważny taki element, bo rynki finansowe, inwestorzy, rynki finansowe zwracają uwagę na to, jak oceniana jest sytuacja gospodarcza przez te wielkie agencje ratingowe. Także i Fitch tam się pod tym podpisał, i Standard & Poor's, te najważniejsze agencje. No to jest taki pewien przeskok już w naszej pozycji.
No i to też pewnie znak dla takich ogromnych korporacji, które chciałyby inwestować na przykład w Polsce, że mogą, bo niektóre to mają w swoich statutach zapisane, że nie będą inwestować w krajach rozwijających się, ale tylko i wyłącznie w rozwiniętych.
Myśmy nie byli traktowani jako kraj rozwijający się, tylko rynek wschodzący. Także nie wrzucano nas tam do Afryki, do biednej Azji. Natomiast w tej grupie tak zwanych rynków wschodzących, szybko rozwijających się, ale jeszcze nie mających takiego poziomu dobrobytu, to myśmy tam zajmowali dosyć dobrą pozycję, ale jednak to nie był kraj taki wysoko rozwinięty.
Szóste miejsce, myślę, że to jest wysoko w rankingu i zobaczcie Państwo, zostawiliśmy za sobą kraje, które uważane są za kraje, na przykład Szwecja. Tak, Austria, które do tej pory myśleliśmy, my jako nawet Polacy,
że nie dościgniemy,
no tak. Nigdy nie dojdziemy do tego momentu, a jednak jesteśmy, więc myślę, że ta myśl przedsiębiorcza w Polsce jest bardzo obecna. Jesteśmy narodem bardzo wykształconym, pracowitym i dążącym do celu, i to pokazujemy teraz bardzo mocno.
No mamy właśnie mniejszy dystans cywilizacyjny do starej Unii, a czy my Polacy doceniamy to miejsce, w którym jesteśmy? Jeśli słyszymy głosy Polska, po co nam Unia Europejska? Powinniśmy wyjść z tej Unii. Po co nam w przyszłości euro? Czy my doceniamy to, co właśnie zyskaliśmy? Czyli jeszcze raz powtórzę, za jakimi krajami jesteśmy? Pierwsze Niemcy, potem Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i szósta jest Polska, jeśli chodzi o rozwój gospodarki. Więc albo inaczej, dlaczego my tego nie doceniamy? I obcokrajowcy, którzy tutaj przyjeżdżają, to wystarczy pooglądać sobie, co opowiadają o nas na YouTubie na przykład. Są zszokowani tym rozwojem. A dlaczego my nie potrafimy tego docenić?
Trudno powiedzieć. To jest kwestia kulturowa prawdopodobnie. Jesteśmy rzeczywiście, to ja bym powiedziała, bardzo dobrze zorganizowanym krajem. W Polsce jest czysto, jest porządnie, jest bezpiecznie, jest przestrzegane prawo generalnie, przestępczość jest na niskim poziomie. Mamy dynamikę wzrostu bardzo dużą. W drugim kwartale 3,8%. To jest najwyższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej. Już nawet Niemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, mówią, że w Polsce jest dużo lepiej niż u nas, co jest w ogóle odwróceniem sytuacji sprzed paru lat, czy przed paru dekad, gdzie tam się uważało, że polnische Wirtschaft, no to jest coś takie typowego dla kraju słabiej rozwiniętego. Także możemy być z Polski naprawdę bardzo, bardzo dumni. Ale w Polsce myślę, że my mamy taki obyczaj narzekania. To jest taki element kulturowy. Polacy, mimo że są zadowoleni ze swojego osobistego życia, to będą narzekali, że w kraju się źle dzieje, że polityka jest słaba, że generalnie wszystko u mnie jest fajnie, natomiast na zewnątrz generalnie w całej Polsce jest źle. No taka jest kulturowy obyczaj Polaków.
To mówiła profesor Anna Zielińska-Głębocka i Joanna Bojarska na ten temat za chwilę po przerwie. Wracamy do dyskusji. Głos Joanna, Bojarska. No właśnie, co z tą Polską, która z rynków wschodzących awansowała do elity rynków rozwiniętych. No i właśnie to szóste miejsce pod względem rozwoju gospodarek Unii Europejskiej Europejskiej, szóste miejsce dla Polski ostatnio, bo zajmowaliśmy tak ósme, dziewiąte poprzednio. I dlaczego inaczej? Czy my to doceniamy? Czy nie doceniamy, a jeśli nie doceniamy, to dlaczego tak się dzieje?
Nie doceniamy. I to tak, jak tu pani profesor powiedziała przed przerwą, jesteśmy narodem narzekaczy. Choćby nie wiem co, mamy naprawdę bardzo dobrą sytuację w tej chwili i polityczną, i gospodarczą, świetną. Mamy stabilność w kraju, spokój, bezpieczeństwo. Tego nie ma w innych krajach. Jak tak człowiek podróżuje trochę po tym świecie, a patrząc na to z perspektywy nawet podróży z moją córką, która to widzi, ma 19 lat i widzi, jak jest za granicą, widzi, jak jest w Stanach Zjednoczonych i jasno komunikuje, wiesz, mamo, to jest moje miejsce do życia, Polska. Ja mogę studiować trochę za granicą, poznać, ale chcę tu wrócić, bo tu jest fajnie, tu jest stabilnie, tu jest perspektywa na moje życie. Więc patrząc na to z perspektywy bezpieczeństwa, to jest raz. Naszej infrastruktury, zobaczcie państwo, mamy naprawdę nową infrastrukturę hotelową, drogową, całą kubaturową. Te środki, o których rozmawiałyśmy tutaj w trakcie, te środki zostały właściwie wykorzystane, środki unijne, więc mamy tak naprawdę wszystko na ten moment, ażeby się cieszyć. A jednak nie potrafimy się cieszyć. Rozmawiamy oczywiście o tych podatkach, o zmianach, o ZUS-ie i tak dalej. To gdzieś się toczy, ludzie są trochę zmęczeni oczywiście. Natomiast, no bo mamy gdzieś tam te rosnące koszty, co jest też normalne, patrząc na sytuację też geopolityczną, że jednak te koszty będą się zbliżały, bo mamy wysokie koszty wytworzenia, więc koszty gotowych produktów również będą wysokie. No ale cały czas jesteśmy bezpieczni tutaj u nas, tak? Patrzymy na to z perspektywy tego, co się dzieje na świecie. Nie mamy przestępczości, nie mamy tego, możemy wyjść na ulicę. Ja chodzę o godzinie 24 czasem.
No tak, nic się nie
po osiedlu nic się nie dzieje, jest bezpiecznie. Więc
chyba, że dziki wyjdą.
Chyba, że spójrzmy na to, proszę państwa, z tej perspektywy. Naprawdę no tak. Jesteśmy bezpiecznym, ciekawym krajem do rozwoju i to właśnie obcokrajowcy bardziej doceniają, aniżeli my.
I to nie jest tak, że tylko się duże miasta, metropolie rozwijają, ale również małe miasteczka i wieś. Także dosyć równomiernie ten rozwój się dokonuje. Także to jest też bardzo ważne. No wystarczy pojechać właśnie gdzieś na prowincję, a tam wszędzie są dobre drogi, dobre chodniki, dobra infrastruktura. Oczywiście, że nie wszyscy Polacy są bogaci. No to jest prawda, bo nie ma społeczeństwa, w którym wszyscy byli bardzo zamożni, ale w Polsce, jeśli chodzi o te różnice dochodowe, to one nie są aż takie duże.
Jak to jest na świecie w tej chwili?
Jak
tam
to jest
przepaść.
Na świecie, gdzie jest przepaść. No zwłaszcza Stany Zjednoczone, tak ukochane przez bardzo wielu Polaków, one mają tak potworne zróżnicowanie dochodowe, no tam jest potworna skala biedy, obok potwornej niewielkiej skali bogactwa, ale to takiego już wyuzdanego bogactwa, które zupełnie nie jest potrzebne nikomu.
Niemoralnego. Otwarty kapitalizm. No, po prostu najmniejsi nie mają.
Taki już najgorszy, radykalny kapitalizm, który nie zwraca w ogóle uwagi na to, że są jednak potrzeby społeczne, że są potrzeby kulturowe. I że nie może się rozwijać dobrze kraj, w którym no 1% zamożnych konsumuje 80% całych zasobów kraju. Także a w Polsce tego nie ma, także to też jest plus.
A co nam daje szóste miejsce wśród unijnych gospodarek? Czy też to wiąże się z tym, że Polska będzie postrzegana, czy zaczyna być postrzegana jako taki właśnie silny gracz w ramach Unii, ten, który też już stawia warunki, może decydować o losach całej wspólnoty, nie za wspólnotę, ale jest takim, no, ma silniejszy ten posłuch?
Jeśli chodzi o pozycję taką polityczną, to jest oczywiście plus. Dlatego, że to duże kraje mają jednak większy udział w podejmowaniu decyzji. Nie tylko kraje liczebne, jeśli chodzi o populację, ale również i o PKB. Także to jest na pewno plus, nasz wpływ będzie większy. Natomiast jeśli chodzi o sprawy finansów, my na razie dostajemy jeszcze sporo środków unijnych z tych funduszy strukturalnych i funduszy rolnych, ale jeśli będziemy przekraczali pewien próg, no to już staniemy się płatnikiem.
I będziemy się bardziej dzielić.
I będziemy musieli
i wtedy wzrosną podatki.
Tak, i będziemy musieli się również dzielić z innymi krajami biedniejszymi. Także już nie będzie tak, że Polska będzie takim beneficjentem wszystkich środków, a zawsze była największym beneficjentem tych funduszy strukturalnych, ale będzie musiała się też już trochę podzielić.
Zdecydowanie. Patrząc na szóste miejsce, mamy same przywileje. Tak jak zgodzę się z panią profesor, zarówno od strony i politycznej. No i myślę, że patrząc na to z perspektywy też wielkości naszego kraju, jesteśmy liczebnym krajem, dużym krajem. Inwestycje zagranicznych inwestorów z roku na rok rosną, czyli kapitał obcy inwestuje tutaj w naszą gospodarkę, co jest bardzo dobrym punktem odniesienia, że jednak jesteśmy krajem, który się rozwija, ma coś do powiedzenia i rośniemy. I myślę, że też to przekłada się automatycznie na arenie międzynarodowej, że jednak ten nasz głos będzie musiał się liczyć, bo troszeczkę ostatnio, przez ostatnie 100 lat taką etykietkę nam wszystkie te kraje, mam wrażenie, nawet w Europie i na świecie troszeczkę dostawaliśmy taką etykietę kraju mało stabilnego politycznie, tak, mało takiego przewidywalnego, też takiego kraju, gdzie i też jakoś jako ludność byliśmy postrzegani, że nie jesteśmy uczciwi, że no takie było niestety nas postrzeganie na arenie międzynarodowej. Wystarczy pojechać do Stanów czy do Niemiec i no tam te łatki były. Natomiast pokazujemy, że potrafimy się zjednoczyć, potrafimy zadbać po prostu o nasze interesy tu w Polsce. Skoro to potrafimy zrobić na naszym gruncie, to potrafimy też zadbać o innych. I tego się trzymajmy.
No to jeśli jeszcze mówimy troszkę i o naszym miejscu w Unii Europejskiej, to teraz zapowiedzi polityków. Nie mówimy generalnie o polityce, ale to wpływa na gospodarkę, więc tutaj to, co wydarzyło się w głos z Niemiec, jest intrygujący. Polityczka niemieckiej opozycji zapowiedziała wyjście tego kraju ze strefy Schengen, ze strefy euro. Jeśli AfD przejmie w tym kraju władzę, to była pani właśnie z AfD, no to najpierw chciałam zapytać, jakie skutki dla polskiego rynku pracy by to niosło, gdyby jednak Niemcy zdecydowały się opuścić strefę Schengen i opuścić strefę euro.
Myślę.
Ja myślę, że to jest political fiction, że Niemcy nie dopuszczą do tego, żeby AfD tam rządziło, bo to jednak jest taki margines, który dominuje w niektórych landach wschodnich zwłaszcza, bo tam się czują pokrzywdzeni właśnie tymi procesami zjednoczenia Niemiec, gdzie najwięcej skorzystały landy zachodnie, a landy wschodnie nie skorzystały tak bardzo, mimo że tam zainwestowano potworne pieniądze, zwłaszcza w infrastrukturę. Ale jako całość to ja nie wierzę w to, żeby AfD rządziło. W związku z tym no, chyba nie warto nawet się zajmować takim problemem, co by było, gdyby, bo nawet jeśli tam AfD będzie miało jakiś duży udział w parlamencie, w Bundestagu niemieckim, to na pewno i tak zmieni w ogóle swoje podejście, bo to jest takie głupie gadanie, wyjdziemy z Unii, zrezygnujemy z euro. Kto tego będzie chciał? Także to moim zdaniem jest fikcja.
Populizm idzie za tym, więc tak. Nie wiem, to no różnie
tak.
Bywa.
No tak.
Ja myślę, że patrząc na to z perspektywy też pozycji Niemiec w ogóle w Unii Europejskiej, prowadzeniu spraw na arenie politycznej, no tak. Zgodzę się z panią profesor, że jednak ta siła, która tam tam teraz rośnie, ona wynika z, generalnie z niezadowolenia Niemiec. Po pierwsze z fali uchodźców, która przyjechała do nich.
Migracja.
Po drugie z gospodarki, która trochę, nawet nie trochę, ale bardzo mocno przeżywa kryzys. Cały automotyw, na których Niemcy stoją, również. Więc patrząc na to z perspektywy sytuacji takiej geopolitycznej, społecznej i gospodarczej Niemiec, to nowa partia konserwatywna, bo tak trzeba to określić w swoich poglądach, ona po prostu chwyciła ten nurt, tak? Bo dużo
tak,
mieszkańców
ona
Niemiec...
nie jest moim zdaniem konserwatywna, to jest faszyzująca partia. Ja bym powiedziała,
tak.
że tak.
Aż tak.
AfD to nie jest partia konserwatywna, bo konserwatyzm to ma i różne oblicza. To jest taka bardziej faszyzująca już partia, także to która głosi takie hasła bardzo typowe dla faszyzmu.
To ja mam pytanie, kto by zyskał, drogie panie, właśnie gdyby Niemcy opuściły strefę Schengen i strefę euro, gdzie jeszcze jednym z ich argumentów jest a propos euro, że euro jest słabe, że to jest byle jaka waluta. No nie zgodzimy się z tym, patrząc nawet ile euro kosztuje i cały czas oscyluje wokół podobnych wartości, więc...
Na szczęście,
kto by na tym zyskał?
Na szczęście w traktatach europejskich jest zapis dopuszczający wyjście z Unii Europejskiej. Nie ma natomiast żadnego zapisu dopuszczającego wyjście ze strefy euro. W związku z tym, gdyby Niemcy sobie zażyczyli pod wodzą, że tak powiem, AfD, wyjścia ze strefy euro, no to jest w ogóle niemożliwe traktatowo. Musieliby opuścić Unię Europejską. A takich wariatów tam chyba nie ma aż tylu, żeby kraj najsilniejszy w Unii Europejskiej rozbijał
sam
Unię Europejską.
Ale sam sobie rozbił swoją gospodarkę.
Dokładnie,
rozbije
sobie swoją gospodarkę, także to naprawdę jest takie political fiction. Ja w to nie wierzę. Niewykluczone, że AfD będzie tworzyło jakieś koalicje regionalne. Takie w wybranych z tych landach na wschodzie. Natomiast może tam zyskać też relatywnie lepszą sytuację w niektórych landach zachodnich czy centralnych, ale jeśli chodzi o całą federację, to ja w to nie wierzę po prostu.
Tak, ja zgodzę się z panią profesor, bo popatrzmy na gospodarkę Niemiec, ona jest też oparta na eksporcie, na imporcie, więc wyjście na pewno bardzo mocno zaburzyłoby przepływ zarówno i produktów, jak i finansów, wszystkiego tak naprawdę z tej perspektywy, a dla nas, jako dla nas Polski, byłoby to bardzo duże, powiedziałabym, obciążenie również gospodarki. Zobaczcie państwo, nasz eksport jest bardzo silny.
Bardzo
Niemiec,
silny Niemiec, tak.
A poza tym rynek pracy, o który zapytała pani redaktor, jednak bardzo dużo Polaków pracuje w Niemczech. Cały czas, nadal, tak? Więc ten rynek, ten układ sił na rynku pracy, te zasoby ludzkie na pewno uległyby również zmianie. Dużo firm niemieckich jest u nas w Polsce, więc to jest... Niemiecki kapitał jest jednym z kluczowych kapitałów, który zainwestował. Po nim jest dopiero amerykański, który zainwestował w Polsce.
No więc... i Niemcy są naszym największym partnerem
handlowym, biznesowym.
Tak, no jeśli chodzi o ten układ Schengen, to tutaj jest taka możliwość, że Niemcy będą starali się zawiesić funkcjonowanie tego układu, bo to jest tylko swoboda przemieszczania się osób pomiędzy tak zwanymi granicami, których nie ma w Europie. Natomiast europejski rynek pracy to jest coś oddzielnego. To jest w ramach traktatów, a nie tego układu z Schengen. Także dopuściłabym taką ewentualność, że w sytuacji kolejnej fali uchodźców, którzy mogliby przemieszczać się do Niemiec, no powiedzmy z Czech, gdzieś tam z południa Europy, czy z Polski nawet, to by się rząd zdecydował na czasowe zawieszenie funkcjonowania Schengen. Natomiast nikt w tej chwili nie mówi o likwidacji europejskiego rynku pracy, czyli podejmowania pracy, tworzenia nowych miejsc pracy w różnych krajach. Także to są dwie zupełnie różne sprawy.
No to teraz rynek pracy wywołany, miliony osób do zwolnienia z powodu sztucznej inteligencji. Na polskim rynku pracy rusza wielkie trzęsienie ziemi, alarmuje dziennik Gazeta Prawna. No to czy rzeczywiście tak jest, że wielkie trzęsienie ziemi i to będzie rewolucja czy ewolucja, jeśli chodzi o wkroczenie sztucznej inteligencji na nasz rynek pracy?
Sądzę, że patrząc teraz na rozwój AI w biznesie, będzie to jednak rewolucja, dlatego że my takiej zmiany nie mieliśmy przez, naprawdę patrząc na ludzkość, tak dużej zmiany.
Od rewolucji przemysłowej.
Od rewolucji przemysłowej, tak, dokładnie. Nie mieliśmy tak dużej zmiany. Zmiana dotyka tak naprawdę wszystkich elementów naszego życia i wszystkich płaszczyzn, począwszy od gospodarki, przez nasze socjologiczne uwarunkowania, polityczne również i tak dalej. Bo popatrzcie Państwo, jeżeli chodzi o rynek pracy teraz, jak on wygląda. On się bardzo mocno zmienił po pandemii. My już nie wróciliśmy jako ludność, która pracuje zawodowo do biur na stałe, czyli nie ma stuprocentowego obłożenia w biurach, w związku z tym real estate, cały sektor real estate, biurowców, nie ma pełnego obłożenia, nie buduje się nowych, więc zmieniła się w ogóle struktura pracy. Ludzie pracują częściej w domach, częściej w układzie hybrydowym, czyli trochę w biurze, trochę w domu. I teraz mamy następne nałożenie się tuż po pandemii, bo mamy raptem od 2020 pandemia, a mamy szósty rok po pandemii, mamy kolejną zmianę. I to bardzo dużą zmianę, która naprawdę uwarunkuje rynek pracy i zasoby ludzkie, tak jak one będą rozlokowane w kolejnych 10 latach. Po 2030 roku nie ma być umów o pracę, według tego, co zapowiadał już Elon Musk i tego, w jaki sposób szybko postępuje wdrażanie rozwiązań automatyzujących, robotyzujących w biznesie. W związku z tym, jak będzie wyglądać proces pracy, na pewno część stanowisk nie będzie istniało, dlatego że automatyzacja, która już w tej chwili się dzieje, robotyzacja w przemyśle, na liniach produkcyjnych sprawia, że ta część manualna, którą wykonywali ludzie, maksymalnie będzie zastępowana przez roboty, przez automatyzacyjnie produkcyjnych i tak dalej. Więc tu w tym obszarze na pewno w części biurowej, tak? Proszę.
I pani profesor, proszę. Ostatnie zdanie, bo minuta nam została.
Ja myślę, że na szczęście to wprowadzanie sztucznej inteligencji będzie jednak troszkę rozłożone na kilka lat. Już nie dekady, tutaj ma pani rację, że kiedyś to jednak były dekady ewolucyjne, a teraz to będzie prawdopodobnie w poszczególnych latach. No i niestety trzeba będzie się bardzo dostosować. Ucierpią niektóre zawody i niektóre miejsca pracy, które były takie obiecujące, które dawały, tak jak informatyka, jak
księgowość,
stabilność, dawały stabilność, dawały poczucie takiego bezpieczeństwa, no to tam to się niestety zacznie walić. No i pytanie, jak szybko się rynek pracy dostosuje do tego, no bo przy takich głębokich zmianach, no to niestety ten proces dostosowawczy jest trochę opóźniony zawsze. Zawsze jest tam krok za krokiem tych zmian głębokich.
No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało i jakie zmiany społeczne też nastąpią. Czy będzie pomysł polityków na to, co zrobić ze społeczeństwem, którego część nagle może zostać bez zajęcia, a to zajęcie musi jednak być. No i żyjemy w świecie ciągłej zmiany. Więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył, a moimi i Państwa gośćmi były diś Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, miłego
do
dnia.
Do widzenia.